23 minuty po godzinie 19. Polskie Radio Poznań, specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie. Dziękujemy naszym komentatorom za relację z meczu Lecha z Gdańską Legią. Zwycięstwo Kolejorza 3-2, a następna transmisja na naszej antenie już w środę o 20.30, gdy Kolejorze zagra pod Wawerem z drużyną Krakowi. A u nas już za chwilę będzie o futbolu w regionalnym wydaniu. Jeśli chodzi o piłkarską drugą ligę, czyli jeszcze szczebel centralny, to oczywiście mamy tam swojego przedstawiciela. To rezerwy Lecha Poznań pod wodzą trenera Rafała Latowskiego. W tym sezonie broniące się przed spadkiem z drugiej ligi i bardzo cenne wczoraj zwycięstwo. Wczoraj wieczorem na stadionie w Pruszkowie z tamtejszym Zniczem młodzi Kolejorze wygrali 2-1. W 42 minucie prowadzenie dla drużyny poznańskiego Lecha zdobył Filip Szymczak. Później do wyrównania doprowadził Patryk Czarnowski. Grali Lechici nawet w osłabieniu, ale decydujące gole w 63 minucie Pawła Tomczyka i rezerwy Kolejorza pokonały w Pruszkowie ekipę Znicza 2-1. W innych meczach 31 kolejki drugiej ligi piłkarskiej Górnik Łęczna przegrał z Pogonią Siedlce 2-3, Olimpia Elbląg uległa Skrze Częstochowa 1-2, Błękitni Stargard ulegli Stali Rzeszów 0-1, Bytowia pokonała Legionowie 4-3, Gryf Wejherowo przegrał z Garbarnią Kraków aż 0-4. Resowia zemisowała z Górnikiem Polkowice 1-1. Stalowa Wola pokonała toruńską Elanę 5-1 i w dzisiejszym meczu, no niemal na szczycie tabeli, GKS Katowice zremisował z Łódzkim Widzewem 1-1. Zerkamy właśnie na drugoligową tabelę. Tam na czele drużyna Górnika Łęczna, która ma 58 punktów. Na drugim miejscu jest Łódzki Widzew 56 punktów. Dwa pierwsze miejsca premiowane bezpośrednim awansem do pierwszej ligi. Na trzeciej pozycji jest drużyna GKS-u Katowice, która ma punktów 55. No i ciekawie także na dole tabeli cztery drużyny w strefie spadkowej. To Znicze Pruszków, który ma 40 punktów, Elana Toruń 37, Legionowia już spadła 24 punkty i Gryf Wejherowo 14 punktów. A gdzie są rezerwy Kolejorza? Obecnie na miejscu 13. Na koncie drużyny trenera Ulatowskiego 43 punkty. Na miejscu 14 są Błękitni Stargard, którzy mają punktów 41. No ale tak, żeby spojrzeć w górę, to Lech traci na przykład do 9 miejsca, które zajmuje Garbarnia, tylko 1 punkt, a więc to utrzymanie jest coraz bliżej. Tym bardziej, że już następna kolejka 32 w najbliższą środę o 17 we Wronkach. Rezerwy Kolejorza zmierzą się z ostatnim w tabeli Gryfem Wejherowo. A propos piłki nożnej regionalnej, to zapraszam na najbliższe wydanie audycji, która nazywa się Debata Sportowego Lata w czwartek o 18.30 o finiszu lig zawodowych i o początku rozgrywek już nowego sezonu w futbolu regionalnym. Porozmawiamy z wiceprezesem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, panem Rafałem Ratajczakiem. Tyle o futbolu.
Trwa rywalizacja w żużlowej Ekstralidze. Zakończyło się pierwsze dzisiejsze spotkanie piątej kolejki Ekstraligi. Włókniarz Częstochowa przegrał z Motorem Lublin 43-47. O 19.15 rozpoczęło się spotkanie Falubazu Zielona Góra ze Stalą Gorzów. Po dwóch wyścigach wygranych 5-1 zespół z Zielonej Góry prowadzi 10-2. Przypomnę, że w pierwszej lidze Ostrowia wygrała z Polonią Bydgoszcz 53-37, a Orzeł Łódź wygrał z Lokomotywem Dyneburg 57-33.
Dwie minutki muzycznego oddechu przy piosence, a później już o siatkówce i o koszykówce.
19.30 na zegarach, jeszcze przez pół godziny na antenie Radia Poznań audycja w sportowym rytmie. Teraz o siatkówce, o kobiecej siatkówce. Agnieszka Kąkolewska to pochodząca z Poznania kapitan reprezentacji Polski siatkarek. Ostatnie 2 lata spędziła za granicą, ale po 2 sezonach wraca do kraju. Będzie od sezonu 2020-2021 bronić barw Chemika Police, najlepszego polskiego zespołu. Ale o swoich korzeniach, także siatkarskich, Agnieszka Kąkolewska nie zapomina i w tym tygodniu odwiedziła swoje młodsze koleżanki z macierzystego klubu z Energetyka Poznań.
To mój pierwszy klub, w którym zaczynałam. Zawsze to będę podkreślała, zawsze to podkreślam. No i cieszę się, że to wszystko idzie do przodu, bo jak ja zaczynałam, to ani hala tak nie wyglądała, boisko, szatnie. Na pewno były dużo trudniejsze warunki. Teraz te młode dziewczyny mają lepsze warunki, no i mam nadzieję, że też będą miały lepsze wyniki.
Lepsze warunki, lepsze wyniki, no i też doskonałe przykłady. Pani, przykład Maryny Pleśniarowicz, która też przecież wyszła stąd.
Tak, no na pewno myślę, że dla nich, jak widzą, że ktoś, kto tutaj też trenował, gdzieś tam zaszedł, to jest taka dodatkowa motywacja i mam nadzieję, że też będą podążać tą drogą, na pewno ciężką, ale przynoszącą satysfakcję.
Występując jakiś czas temu przed laty tutaj w tej, no nie ukrywajmy, dosyć specyficznej hali przy ulicy Bokowskiej, spodziewała się pani, że gdzieś z tej hali może wypłynąć na największe sale?
Nie, jak tutaj grałam jako mała dziewczynka, gdzieś czerpałam ogromną radość z tej gry w siatkówkę, było to dla mnie coś naprawdę fajnego, ale nigdy nie miałam takich ogromnych marzeń, że aż tak daleko zajdę.
Mówiła pani po 2 latach spędzonych we Włoszech wrócić tutaj do kraju, co sprawiło, że taka, a nie inna decyzja?
Zawsze chciałam spróbować gry we Włoszech. Uważam, że jest to najlepsza liga na świecie, także cieszę się, że mogłam tego spróbować, że mogłam spełnić swoje marzenie, ale teraz stwierdziłam, że szukam czegoś nowego. Nie mam jeszcze Mistrzostwa Polski, więc to jest cel na ten sezon. Nie ma co owijać bawełnę, jest to klub, który walczy o najwyższe cele i ja właśnie stwierdziłam, że chcę też walczyć o to mistrzostwo.
W jednym z wywiadów powiedziała pani, że pobyt we Włoszech zmienił panią nie tylko jako zawodniczkę, ale także jako człowieka.
Zostawiając tutaj rodzinę, znajomych, tak naprawdę wszystko. Poleciałam tam, aby realizować siebie, swoje cele, swoje marzenia, ale życie tam samemu, gdzie nie ma ani nikogo, z kim można porozmawiać po polsku, ani nikogo znajomego, ani nikogo z rodziny, nie jest najłatwiejsze. Ja jestem człowiekiem, który bardzo żyje ściśle w relacjach z ludźmi. Tego myślę, że mi tam brakowało. To miałam na myśli.
Kończąc ten wątek klubowy, jest może taka szansa, że po latach zakończy pani swoją karierę tutaj, być może w ekstraklasowym Energetyku Poznań?
Tak, ja cały czas śledzę poczynania Energetyka, kibicuję temu mojemu pierwszemu klubowi, wierzę w to, że uda się w końcu wywalczyć ten awans do ekstraklasy. No i mam nadzieję, że wtedy faktycznie, no jeszcze nie myślę o zakończeniu kariery, ale że za kilka lat uda się jeszcze tutaj raz zagrać.
Drugi wątek, który musi pojawić się w naszej rozmowie, to reprezentacja. Nie uczestniczyła pani z gronem innych tych najlepszych zawodniczek w zgrupowaniu. Był czas odpoczynku, takiego trochę uspokojenia się po tym całym koronawirusowym zamieszaniu?
Tak, w końcu był czas na odpoczynek i fizycznie, i psychicznie. Myślę, że dla mojego ciała to naprawdę był ten upragniony czas, bo już od 8 lat, jak liczyłam, to była zawsze reprezentacja, klub, reprezentacja i tego czasu na regenerację było naprawdę bardzo mało. Teraz młodsze dziewczyny miały szansę na pokazanie się i w tych meczach sparingowych z Czeszkami i na treningach w Szczyrku. Myślę, że wszyscy są zadowoleni z tego.
12 lipca zaczyna się drugie zgrupowanie już z waszym udziałem?
Nie, cały czas te same dziewczyny będą brały udział w grupowaniach, a ja 13 lipca zaczynam już z Chemikiem Police przygotowania do sezonu. To na pewno sytuacja jest nietypowa dla każdego, nie tylko w siatkówce, nie tylko w sporcie. No my mamy nadzieję, że ta liga się zacznie, mamy nadzieję, że z kibicami, bo to też jest kolejna kwestia. Na razie wszystko jest na dobrej drodze, aczkolwiek mówi się o drugiej fali zachorowań. My przygotowujemy się do tego sezonu najlepiej jak potrafimy i teraz już same w domach i w tym zbliżającym się czasie już razem. A co przyniesie przyszłość, na to nie mamy wpływu.
Ze znakomitą polską siatkarką, kapitanem naszej narodowej reprezentacji, poznanianką Agnieszką Kąkolewską, rozmawiał Wojciech Bernard. Mamy 2 ekstraklasowe drużyny w żeńskiej siatkówce. Wystartuje sezon 23 września. To oczywiście Energa MKS Kalisz oraz Enea PTPS Piła. Jeśli chodzi za to o męską koszykówkę, to naszym wielkopolskim jedynakiem w elicie pozostaje wciąż tylko i wyłącznie drużyna BM Slem Stali Ostrów Wielkopolski. Teraz jeszcze dołączył inny sponsor tytularny Arget BM Slem Stal Ostrów Wielkopolski. Ta ekipa będzie się w sezonie 2020-2021 nazywać. Początek sezonu w Ekstraklasie koszykarzy nastąpi 27 sierpnia. Dzień wcześniej koszykarze z Telmetu Zielona Góra, Jan Wilu, Włocławek zagrają w meczu o Super Puchar Polski, a tymczasem w Ostrowie Wielkopolskim trwa naprawdę mocne montowanie dobrego składu, który budzi kibicowskie nadzieje. Tym bardziej, że te mecze będą rozgrywane już w nowoczesnej, nowej hali w Ostrowie Wielkopolskim. Kogo już ekipa dowodzona przez właściciela Pawła Matuszewskiego i prezesa Bartosza Karaśnickiego pozyskała do drużyny Stalówki? To m.in. mający obywatelstwo i amerykańskie, i gruzińskie Tauron Green, grający ostatnio w francuskim Le Mans, ale ma także epizody, jeśli chodzi o występy na parkietach NBA. Jest także kolejny Amerykanin znany z parkietów polskich, z występów w Arce Gdynia, wcześniej w drużynie BK Astana James Florence. Jest także bardzo dobry chorwacki koszykarz Josip Sobin, grający z powodzeniem kiedyś w Anwilu Włocławek. Podpisane kontrakty mają także Polacy Jarosław Mokros, Jakub Garbacz i Szymon Ryżek. No i ostatnio także, bodaj informacja z wczoraj, 26-letni Chris Smith, niski skrzydłowy z Ligi Węgierskiej, z drużyny PVSK Panthers, trafił do Ostrowa Wielkopolskiego. To jest zawodnik, który ma bardzo dobrą średnią punktową na jedno spotkanie, także w europejskich rozgrywkach, bo jest to od 15 do 18 punktów. No więc taki snajper pozyskany przez popularną Stalówkę. Ale kibiców w Ostrowie Wielkopolskim cieszy powrót także do drużyny po 4 latach przerwy doświadczonego 30-letniego gracza pochodzącego z Ostrowa Wielkopolskiego, ostatnio grającego w pierwszoligowej ekipie Miasto Szkła Krosno, Marcina Dymały, którego teraz właśnie posłuchamy.
4 lata minęły od mojego ostatniego meczu w Ostrowie w barwach klubu BM Slam Stal, także troszkę czasu minęło. No na pewno jest radość, dużo informacji pozytywnych, także na pewno jest to budujące. No i co mogę powiedzieć? No patrzymy pozytywnie, optymistycznie w przyszłość i mam nadzieję, że będzie to bardzo dobry sezon zarówno tutaj na naszym podwórku w Ekstraklasie i uda się zagrać w europejskich pucharach i będziemy mogli się pokazać również tam z jak najlepszej strony. Co pozostaje tylko się cieszyć i ciężko pracować, przygotować się do sezonu, żeby kibice również mieli powody do zadowolenia podczas każdego meczu, zarówno tutaj u siebie, jak i na wyjeździe. Udało się wszystkie szczegóły dopiąć i jestem zadowolony, że będę mógł ponownie grać w Ostrowie, w swoim mieście rodzinnym. Dąbrowa Górnicza i Spójnia Stargard to też były takie dwa zespoły, które chciały, żebym występował w ich barwach w przyszłym sezonie. Patrzymy w przyszłość, jestem w Ostrowie i w przyszłym roku gram w zespole BM Slam Stali, także cieszę się z tego i mam nadzieję, że będzie to dobry sezon. Jestem przesądny akurat właśnie, gdzieś tam zawsze staram się unikać tej trzynastki, no ale miejmy nadzieję, że będzie szczęśliwa w tym roku i w tym sezonie, także no kiedyś bardziej zwracałem uwagę właśnie na to, aczkolwiek ostatnio staram się już od tego odchodzić, bo no gdzieś tam życie różne scenariusze pisze i tak naprawdę wszystko jest w naszych rękach. No i wiadomo jak to w Ostrowie, kibice są 6. zawodnikiem, także na pewno zasługują na tą nową halę, no i tak jak rozmawiamy, no nie było mnie jak był awans do Ekstraklasy, to był mój pierwszy sezon gdzieś tam poza Ostrowem, no aczkolwiek wracam w takim momencie, że chyba sobie lepszego nie można było gdzieś tam wymarzyć, także no nic, tylko ciężko pracować i przygotowywać się jak najlepiej możemy do każdego kolejnego meczu. W czasach tego koronawirusa gdzieś tam miałem sprzęt z siłowni w domu i trenowałem gdzieś tam u siebie i dużo też biegałem właśnie, także no tej aktywności fizycznej było aż nadto w tym off-season, ale myślę, że to zaprocentuje w kolejnym sezonie. No co mogę powiedzieć, ze swojej strony na pewno zostawię 100% serca, zdrowia na parkiecie i będę chciał, żeby Stalówka odniosła zwycięstwo w każdym spotkaniu.
Za 20 minut godzina 20. O hokeju na trawie teraz będziemy mówić. Sporo mówiliśmy w ostatnich audycjach, bowiem w ekspresowym, przyspieszonym tempie zakończono rozgrywki w naszym kraju. Rozegrano Puchar Polski, zakończony triumfem AZS-u AWF-u Poznań. Mówimy o męskim hokeju na trawie, a mistrzem Polski został przed tygodniem Grunwald Poznań. Nieco w cieniu doszło też do zakończenia rywalizacji w ekstraklasie hokeistek na trawie. I tutaj tytuł został odzyskany przez poznańską Politechnikę, która w meczu finałowym okazała się lepsza od startu Brzeziny, mówi trener poznańskiego zespołu, trener laskarek Politechniki Krzysztof Rachwalski.
Dwa sezony musieliśmy czekać na to, żeby ponownie być najlepszą drużyną w Polsce. Myślę, że zagraliśmy bardzo dobry mecz. Myślę, że zdecydowanie lepszym zespołem byliśmy w tym meczu.
Dobrze, że udało się dograć te rozgrywki w tym sezonie.
Tak, no zrezygnowaliśmy z rundy rewanżowej rozgrywek. Rozegrane zostały tylko dwa mecze zaległe z pierwszej rundy i w zasadzie najważniejsze rozstrzygnięcia, czyli zespoły sklasyfikowane na miejscach 1, 2 i 3, 4 zagrały odpowiednio o Mistrzostwo Polski i brązowy medal.
Dwa zespoły, które spotkały się w finale, czyli pańskie podopieczne z Politechniki i start Brzeziny, to zespoły, w których reprezentantek Polski nie brakuje i pewnie to nie jest niespodzianka, że one grają o tytuł.
Tak, jeden i drugi zespół posiada w swoich szeregach wiele reprezentantek Polski, ale tak jak wspomniałem, tego dnia Politechnika była lepiej dysponowana. Jest szansa na to, że od przyszłego sezonu zdecydowanie ciekawiej będą wyglądały te rozgrywki, bo i akces do udziału w rozgrywkach zgłasza zespół z Łoziny, również Gąsawa myśli o tym, żeby zgłosić drużynę w seniorkach, także ta grupa drużyn rywalizujących o Mistrzostwo Polskie może się zwiększyć.
Czy poznańska Politechnika też ma swoje korzenie w Pocztowcu Poznań?
My jesteśmy wdzięczni Politechnice Poznańskiej i ówczesnemu rektorowi, profesorowi Łodygowskiemu, że wprowadził nas w swoje szeregi. Bardzo też pozytywne działania dla naszej sekcji były wykonane przez dyrektora Centrum Sportu, czyli Wojciecha Wajsa. Świetna atmosfera, wspaniali ludzie pracujący w tym ośrodku i hokej ma fajną drogę do rozwoju.
Czy Mistrzostwo Polski hokeistek na trawie wiąże się z jakąś europejską rywalizacją, czy niestety nie?
No w tej chwili na pewno nie będziemy rywalizować w Europie. Myślę, że to jest kwestia też budżetu poszczególnych klubów. Nie planowaliśmy i myślę, że tego się będziemy trzymać. Może uda się wystartować w kolejnych latach w hali, bo nie jest to tak finansochłonny projekt jak udział w klubowym Pucharze Europy na boiskach otwartych.
Gratulacje także dla żeńskiej części hokeja na trawie w polskim wydaniu. Na zegarze za 17,5 minuty godzina 20, a u nas już za 2 minutki porozmawiamy o tym, że ostatnio jest bardzo dobry czas dla wielkopolskiego rugby. Już niebawem spotkanie z szefem tej dyscypliny sportu w naszym regionie.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note, but don't worry, be happy. In every night we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry.
Bardzo dobry czas dla wielkopolskiego rugby. Zakończone turnieje finałowe Mistrzostw Polski olimpijskiej odmiany rugby siódemek. Także kolejne awanse ligowe, jeśli chodzi o rywalizację piętnastek. Zatem chyba dużo powodów do zadowolenia ma szef Wielkopolskiego Związku Rugby, pan Mateusz Boruta. Bo rzeczywiście tak jest. Zacznijmy może od tych piętnastek. Największy sukces to mamy znowu wielkopolską drużynę w Ekstralize.
Tutaj klub Jarociński, najbliższy memu sercu. Historyczny, astronomiczny wyczyn tak młodego klubu, 13 lat ledwie istniejącego. który po 3 latach gry w pierwszej lidze awansuje bezpośrednio do rozgrywek Ekstraligi i staje się najlepszym klubem w Wielkopolsce, jeśli chodzi o rugby 15-osobowe. Ale poza sukcesem jarocińskim też tego samego weekendu wręczano medale drużyny Poznań i Poznań, której na pewno klub z Jarocina oddech czuje na plecach i drużyna prowadzona przez Dominika Machlika na pewno nie odda łatwo terenu w tych rozgrywkach pierwszoligowych, a wręcz jestem o tym przekonany, że będą walczyli o też awans do Ekstraligi już w pierwszym sezonie rozgrywek pierwszej ligi.
W 15-kach Poznania awansowała do pierwszej ligi, bo musiała przebijać się z tego drugiego frontu. Ta wydłużona droga niemalże od samego początku, ale jeszcze pozostając przez chwilę przy tych finałowych turniejach siódemek, także kolejny fajny występ w kobiecym turnieju drużyny Black Roses.
Oczywiście też, jak zwykle podopieczne tutaj Arka Monkiny nie zawiodły swoich fanek i fanów i po raz kolejny pokazały, że Poznań i cała Wielkopolska mocno stoi kobiecym rugby. Kolejny dobry występ. Niestety musiało uznać wyższość biało-zielonych Gdańsk, co już staje się niestety powoli normą, że 10. raz tytuł zdobywają zawodniczki z Gdańska.
Oglądałem także turniej Pucharu Polski siódemek na Stadionie Przysłowiańskiej w Poznaniu i tam też bardzo fajnie i medalowo zaprezentowała się inna wielkopolska drużyna z Gniezna.
Trzecie miejsce Tytana Gniezno było ogromnym sukcesem. To też jest takie wartościowe, że pokazuje, że nie tylko kiedyś wielkopolski rugby to było tylko Poznań, potem dołączył do tego grono Jarocin, dołączyło Gniezno i te kluby gdzieś się utrzymują, a co ciekawe, wzajemnie się wspieramy. Na przykład wygląda to tak, że zawodnicy z Tytana Gniezno, gdy nie mają rozgrywek 7-osobowych dany weekend, wspierają Spartę Jarocin. No i tak też było, że dwaj zawodnicy, Patryk Popek i Sebastian Graczyk z Tytana Gniezno, wystąpili w tym meczu finałowym, tak zwanym pierwszej ligi rugby z rugby Białystok i wsparli zawodników z Jarocina.
Właśnie Jarocin od muzyki młodej generacji, tych wielkich festiwali rockowych, to chyba teraz troszeczkę oszalał na punkcie rugby. Ten mecz z Białymstokiem cieszył się naprawdę ogromnym zainteresowaniem, choć musiały być obostrzenia ze względu na cały czas sytuację pandemiczną.
Szczerze przyznam, że zainteresowanie tym meczem przerosło nasze oczekiwania, bo my myśleliśmy, że na trybunach zagościmy maksymalnie z 200 kibiców i że to naprawdę będzie niezły wyczyn, bo zdawaliśmy sobie sprawę z tego, ile osób przychodziło na nasze spotkanie ligowe. Tutaj było coś niesamowitego, jeśli chodzi o zainteresowanie biletami, bo sprzedaliśmy je tak naprawdę w 2,5 dnia w internecie, w przedsprzedaży wszystkie bilety się rozeszły na pniu. Sprzedaliśmy też bilety droższe, takie do tak zwanej strefy VIP z cateringiem, więc wskazuje to na to, że naprawdę kibice z Jarocina są głodni rugby, są głodni sukcesów sportowych, bo to jest też istotne, że i drużyna, która jest na fali, no jest chlubą tego miasta i generalnie wszyscy jarociniacy się z tym utożsamiają.
Znakomite czasy dla wielkopolskiego rugby, emocje i ekstraklasie i w pierwszej lidze 15, także medale Mistrzostw Polski w olimpijskiej odmianie, czyli w siódemkach, no ale także od pewnego czasu coraz głośniej o sukcesach całego polskiego rugby w 7-osobowej odmianie tej dyscypliny sportu. Trochę w cieniu zatem pozostają tradycyjne 15. Czy można więc mówić o pewnej cichej rywalizacji między zawodnikami uprawiającymi jedną lub drugą odmianę? Wojciechowi Bernardowi odpowiadał trener kadry polskich siódemek, pan Andrzej Kozak.
Generalnie jeśli chodzi o świat, tam gdzie jest wysoki poziom rugby, to jest zupełnie jakby oddzielone. Na najwyższym poziomie zawodnicy, którzy grają w 15, bardzo, bardzo rzadko, gdzieś okazjonalnie, może gdzieś przy okazji olimpiady jacyś, którzy chcą, próbują rywalizować i dostać się do składu. I odwrotnie, zawodnicy z siódemek właściwie tego najwyższego poziomu, no gdzieś w przerwach może jakieś mecze w jakichś klubach zaliczają w rugby 15-osobowym, a zawodnicy po prostu koncentrują się na tej odmianie, w której się specjalizują, czyli z siódemki albo piętnastki. No, to jest rugby, no ale jednak charakter grania jest zupełnie inny i ciężko jest o tak z tygodnia na tydzień się przestawić. No jeśli chodzi o polskie rugby, no to tych rugbistów jest tak mało, że grają tutaj i tutaj. Dlatego tu jak cichej ani głośnej rywalizacji nie ma. Musimy tu w Polsce kooperować i współpracować ze sobą. Tym bardziej, że jest więcej problemów z terminami, no bo ci sami zawodnicy grają w ekstralidze, ci sami grają w reprezentacji piętnastek. No i trzeba zawsze znaleźć nawiązać jakąś nić porozumienia i kooperacji, no musimy zawsze jakoś uzgadniać ze sobą. Ja współpracuję z trenerem piętnastek, współpracuję z trenerami klubowymi piętnastek, siódemek, więc nie odbierałbym tego ani nie mówił o jakiejś rywalizacji. Może jak będzie sytuacja taka, że będziemy mieli 10 razy więcej rugbystów niż w tej chwili mamy, wtedy oddzielimy te jakby odmiany i jakaś rywalizacja będzie. Sukcesy w tej chwili międzynarodowe to jest kadra kobiet siódemkowa, która jest czołową w tej chwili drużyną w Europie, a walczy także o to, żeby awansować do najlepszej grupy rywalizującej World Series. Niewiele im brakuje i mają szansę to dokonać. No, męskie siódemki grają w najlepszej dwunastce Europy. Gramy tam z najlepszymi, to też jest jakaś nobilitacja. No, nasze rugby 15-osobowe jest powiedzmy tak w tej drugiej, trzeciej lidze, ale też nie można skazywać ich, że prezentują jakiś słaby poziom, ponieważ tak jak powiedziałem, to są ci sami zawodnicy, którzy grają w 7 i w 15.
Za 8 minut godzina 20. Polskie Radio Poznań dzisiaj powolutku dobiega końca specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie. Transmitowaliśmy dla Państwa mecze piłkarskiej ekstraklasy Lecha Poznań z Gdańską Lechią. No udał się rewanż za półfinał Pucharu Polski. Wygrana Kolejorza 3-2 po dosyć zaciętym meczu, szczególnie w drugiej połowie spotkania. Na kolejną transmisję zapraszamy już w najbliższą środę od 20.30, gdy Lechici zagrają w Krakowie z drużyną Pasów, czyli Krakowią. To środa, godzina 20.30. Wojtek Bernard będzie spod roweru do Państwa ten mecz komentował. No a później my z panem Grzegorzem zabierzemy się do roboty przyszłą niedzielę od 17.30, bo to będzie mecz
z Jagiellonią Białystok.
Kończący.
Kończący. 37. kolejka. Audycja w sportowym rytmie, jak to przy okazji meczu, od 17.05, więc proszę już z nami być, bo po 17.00 po wiadomościach połączymy się po raz pierwszy. No i od 17.30 mecz Lecha z Jagiellonią. Jak przypomnę, punkt w dwóch meczach jest potrzebny, by zagwarantować sobie grę w europejskich pucharach.
Może już w Krakowie.
Może już w Krakowie, ale walczymy o wicemistrzostwo Polski. Tu trzeba mieć jeden punkt więcej od Piasta Gliwice. Taki jest przelicznik, więc żeby tak może podsumować
trochę
kolejkę.
Emocji do samego końca,
tak,
na pewno.
Tak, Lech dzisiaj wygrał z Lechią Gdańsk 3-2, Śląsk zremisował z Pogonią Szczecin 2-2, a Piast wygrał z Jagiellonią 2-0. Zatem te wyniki no nieco właśnie ustawiają rywalizację w końcówce. Wiemy, że Legia Warszawa od wczoraj jest mistrzem Polski, 68 punktów. Po 60 punktów mają Piast i Lech, a 54 ma Śląsk. Śląsk teoretycznie może dogonić drużyny z Gliwic i z Poznania. Piasta już nie wyprzedzi, bo był lepszy po sezonie zasadniczym. Może wyprzedzić Lecha, bo Lech był słabszy od Śląska po sezonie zasadniczym, stąd ten punkt Lechowi jest potrzebny. A jeżeli potknie się jeszcze Piast Gliwice gdzieś w tych dwóch ostatnich kolejkach, to może będzie wicemistrzostwo Polski.
Będziemy mieli dla Państwa nie tylko lechowe propozycje na antenie Radia Poznań, jeśli chodzi o sport. Pierwsze serwisy sportowe jutro o 6.05 i o 7.05. Mamy magazyn piłkarski Kolejorz oczywiście o 17.15 w czwartek, o 18.30 także w czwartek o piłce nożnej, ale w takim nie tylko zawodowym, ogólnopolskim wydaniu, ale także regionalnym z wiceprezesem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej panem Rafałem Ratajczakiem się spotkamy. A wcześniej we wtorek będziemy mieć także krótkie meldunki także w naszych sportowych serwisach, między innymi z meczu Warciarzy, bo w pierwszym pierwszej lidze, też bardzo interesująca sytuacja.
Tak, Warta wraca do gry o bezpośredni awans do Ekstraklasy i na 3 kolejki przed końcem Zieloni tracą 2 punkty do Stali Mielec, która jest na 2. miejscu w tabeli, więc wygląda to dobrze. 3 mecze, 2 punkty. Jest to oczywiście wszystko do nadrobienia, ale musimy tak przeliczyć, ile kto potrzebuje punktów do upragnionego celu, no to tutaj faktycznie Warta musi się sprężyć w tych ostatnich kolejkach. Podbeskidzie Bielsko-Biała 62 punkty, 3 punktów w 3 meczach potrzebuje Podbeskidzie, by awansować, więc powoli, powoli do Krzysztofa Bredę, byłego zresztą piłkarza Lecha, dziś trenera Podbeskidzia, można gratulacje wysyłać. Stal ma 58 punktów, Warta 56, zatem Stal potrzebuje 7 punktów w 3 meczach, by mieć pewny awans do Ekstraklasy bez baraży. Warta Poznań musiałaby wszystkie 3 mecze końca wygrać i liczyć, że Stal się jednak potknie, że nie zdobędzie tych 7 punktów, tylko mniej. I wtedy Warta awansuje. Z GKS-em Tychy we wtorek o 18:10 spotkanie, tak jak powiedziałeś, będziemy starali się meldunki z meczu Warty przemycić na naszej antenie. Co już Warta ma zagwarantowane, to na pewno ma zagwarantowane baraże i ma co najmniej 4. miejsce zagwarantowane, więc w przypadku baraży wiemy, że ten pierwszy mecz barażowy Warta zagra u siebie, no i broni też Warta 3. pozycji, żeby ewentualnie finał baraży też zagrać u siebie. Dzisiaj Radomiak z Olimpią Grudziądz wygrał 2-0, traci 3 punkty do Warty. GKS Bełchatów przegrał z Brugbet Termaliką Nieciecza 0-2 i Termalika jest na tym 6. miejscu na ten moment.
3. turniej cyklu indywidualnych Mistrzostw Europy Żużlowców SEC Championship już w najbliższą środę o 19:00 na stadionie Przywrzesińskiej w Gnieźnie. To ważna impreza, o której także jeszcze będziemy mówić na naszej antenie, ale dzisiaj skupmy się na tym, co ligowego się wydarzyło tej niedzieli, bo też były dobry wynik, jeśli chodzi o na przykład drużynę pierwszoligowej Ostrowi.
Tak, bo o piłce nożnej powiedzieliśmy. Ostrowia w Żużlowej pierwszej lidze wygrała z Polonią Bydgoszcz 53-37. Orzeł Łódź z Lokomotywem Dyneburg wygrał 57-33. No i w Ekstralidze wiemy, że tam Unia Leszno od zwycięstwa do zwycięstwa krąży i wygrywa po kolei wszystkie swoje spotkania. Ma już 5 zwycięstw na koncie w piątek, między innymi wysokie zwycięstwo z Rowem w Rybniku, a dzisiaj Włókniarz Częstochowa niespodziewanie przegrał z Motorem Lublin 43-47, ale ta przewaga lubelskiej drużyny czteropunktowa właściwie utrzymywała się od początku tego spotkania, a od 19:15 trwa mecz falu Bazu Zielona Góra ze Stalą Gorzów, derby ziemi lubuskiej. Widać, że cały czas kryzys jakiś jest w Gorzowie, nie najlepiej tam się wiedzie i w tej chwili 30-12 prowadzenie falu Bazu Zielona Góra ze Stalą Gorzów. Wysokie prowadzenie falu Bazu.
No to może już nam Leni Krawic na do widzenia zaśpiewać. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas w tym wydaniu audycji w sportowym rytmie. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, a przygotowali i prowadzili
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak, a już w pełnej gotowości, w pełnym napięciu przed tą klasyką na bis redaktor Ewa Mikołajewska w oczekiwaniu. Zaprosimy ją zaraz do studia.